poza schematem.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Aleksandra Sudolska w audycji Poza Schematem. Dzisiejszym moim gościem jest biskup Tomasz Puchalski.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Tomek jest biskupem reformowanego kościoła katolickiego w Polsce oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Obywatelskiego.
Znaczy takiego porzeżonego prezydium, bo rzeczywiście przede wszystkim działam, czy jestem dość aktywnym członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej.
Zauważyłam, że chyba dobrze znasz ten budynek.
Bardzo dobrze znam ten budynek, bo wiele lat pracowałem tutaj przy Barwińskiego w Poznaniu. W MC Radiu, chyba mogę mówić o MC Radiu na antenie Radia Poznań, bo to w sumie siostrzana jest rozgłośnia. Tak, i później też w samym Radiu Merkury jeszcze wtedy.
Prowadziłeś swoją audycję?
Nie, raczej byłem lektorem serwisów informacyjnych.
Jaką drogę odbyłeś od pracy tutaj w radio do bycia biskupem teraz?
To chyba zawsze chciałem mówić.
Znalazłeś sobie po prostu inną audiencję, tak?
Tak, to znaczy mikrofon cały czas mnie kręci. Muszę powiedzieć, że jak weszliśmy tutaj do studia i usłyszałem ten dźwięk specyficzny dla tego miejsca, to pomyślałem sobie, ale to jest super. To jest jakaś forma uzależnienia chyba też. Mikrofon, te przestrzenie. Wiesz co, chyba zawsze radio, jakaś rzeczywistość duchowa, ale też jeszcze jedna rzecz, to znaczy bliskość natury, zwłaszcza zwierząt, za dzieciaka marzyłem o tym, żeby mieć swoje gospodarstwo. Myślę, że te trzy elementy w moim życiu jakoś cały czas są obecne. Dzisiaj najmniej ten trzeci jest obecny, bo mieszkam w centrum miasta, nie mam działki ani kawałka ziemi, kilka drzewek i roślinek w mieszkaniu. Ale tak, rzeczywistość radia i kościoła, one gdzieś były zawsze obecne. Niektórzy słuchacze i słuchaczki Radia Poznań mogą mnie kojarzyć z reportażu Marii Blimel i Wandy Wasilewskiej Zawód na czasie. No i ta droga tak sobie szła gdzieś równolegle. Zaangażowanie na rzecz innych, dla innych. Najpierw dla zwierząt, bo w szkole podstawowej założyliśmy klub kot, który zbierał pieniądze na psy w schronisku w Gnieźnie. No i jakoś tak z rozwojem swojego życia w pewnym momencie też uświadomiłem sobie, że takie dwa zajęcia, w których trzeba mówić raczej, że życie jest dla pracy, nie praca dla życia, spowodowały, że musiałem wybrać trochę, czy radio, czy zaangażowanie w kościół. Kościół okazał się być mi bliższy w tym wszystkim. Jemu serce oddałem. No i wtedy podjąłem decyzję, że jednak nie radio, tylko inne zajęcia i przede wszystkim sfokusowanie się na tym życiu takim religijnym, kościelnym.
A czy to od razu był reformowany kościół katolicki?
W zasadzie tak. Ja krótko po maturze wyjeżdżam do Anglii. W Anglii poznaję kościół anglikański. Po powrocie tutaj do Polski szukam swojego miejsca, bo już nie do końca czytam siebie i umiem siebie odnaleźć w kościele rzymskokatolickim, bo w nim przyjąłem chrzest, bierzmowanie i tam się też nawróciłem. Ale po powrocie z Anglii, po tym doświadczeniu kościoła anglikańskiego, mam takie poczucie, że kościół rzymski to już nie jest mój dom i trochę szukam swojego miejsca. No i wtedy po różnych sytuacjach, spotkaniach bardzo pozytywnych z różnymi duchownymi, różnych wspólnot chrześcijańskich z Poznania, zaczynamy tworzyć taką grupę modlitewną, z której rodzi się to, co dzisiaj się nazywa reformowanym kościołem katolickim w Polsce i to jest rok 2007.
Czyli to wy to stworzyliście, tak?
To jest tak, że my założyliśmy wspólnotę, która się afiliowała, że tak powiem, do szerszej tradycji starokatolickiej, bo w niej się odnaleźliśmy. Trochę tak, jeśli można powiedzieć, że biskup Jordan założył kościół w Polsce, ten, co pierwszym biskupem Poznania był. No to tak samo można powiedzieć trochę o mnie, że jestem pierwszym biskupem, więc założycielem tego, ale w takim kluczu raczej pewnego doświadczenia lokalnego, a nie tego, że my coś tworzymy. No nie wymyślamy koła od początku.
A czym różni się właśnie ten kościół od tej wiary rzymskokatolickiej?
Przede wszystkim jesteśmy kościołem tradycji starokatolickiej, czyli te elementy, które były ważne dla założycieli ruchu starokatolickiego, są też ważne dla nas, a to jest przede wszystkim kościół jako taki. To znaczy pytanie o kościół. Czym kościół jest, a czym kościół nie jest? I odpowiedź na to pytanie. Kościół przede wszystkim jest wspólnotą ludzi, która gromadzi się pod przewodnictwem swojego biskupa, przede wszystkim po to, aby sprawować liturgię, głosić Ewangelię i być zaangażowanymi społecznie. To jest to, co my w kościele nazywamy diakonią, czyli coś, co jest i pomocą charytatywną, ale też próbą jakiejś zmiany tej rzeczywistości, naszego sąsiedztwa, w którym żyjemy, bo ono było bardziej gościnne, lepsze, wrażliwe, takie zauważające też potrzeby swoje nawzajem.
A kim dla ciebie współcześnie jest biskup?
Biskup to jest chyba to, co mamy w naszych dokumentach kościelnych, to jest coś, co mnie najbardziej przekonuje. Biskup to jest przede wszystkim pierwszy świadek zmartwychwstałego Chrystusa w Kościele i poza nim. I to jest coś, co mnie najbardziej kręci w tej posłudze. To znaczy opowiadać o Jezusie zmartwychwstałym i o tym, że to, że wiara, że bycie w Kościele, że to ma sens, że to nie jest jakaś czcza gadanina, ale rzeczywiście ma sens, bo przemienia mnie, przemienia ludzi, których spotykam. Wierzę, że opowieści o Jezusie zmartwychwstałym są wiarygodne i to jest dla mnie przede wszystkim to doświadczenie bycia biskupem. A co za tym idzie? Gromadzenie Kościoła, czyli docieranie do ludzi, którzy nie wiedzą, gdzie są, szukają swojego miejsca albo nigdy nie usłyszeli o zmartwychwstaniu Jezusie i gromadzenie ich w jedno. I to gromadzenie w jedno, czyli tworzenie wspólnoty, tworzenie komunii jest też dla mnie bardzo ważne, bo w posłudze biskupa nie chodzi tylko o to, żeby ich wszystkich teraz ochrzcić, konwertować i zamknąć w jednej denominacji, ale chodzi też o budowanie takich mostów solidarności, szukania różnych dróg komunii, porozumienia z różnymi osobami. Bycie w ogóle w kościele, czy bycie zwłaszcza biskupem. Mówimy w kontekście biskupów, mówimy na przykład o pontyfikatach, nie? Biskup jest pontifexem i to jest bardzo ciekawe, bo pontifex to jest ktoś, kto buduje mosty. Łacińskiego słowa pontus. Nie? Czyli ten, kto buduje mosty. I zarówno biskup ma budować mosty w kościele, pomiędzy osobami, które są w nim, ale też pomiędzy innymi kościołami lokalnymi, które są dookoła, ale też to, co dla mnie jest bardzo ważne, budowanie mostów z tymi, którzy są poza kościołem. Bo myślę, że z każdym jesteśmy w stanie znaleźć jakąś formę wspólnoty, jakąś formę dialogu, jakąś formę współpracy, w której nie będziemy siebie wytykać nawzajem palcami, ale mówić, okej, tu się nie zgadzamy, jakby wiemy, jakie są rozbieżności między nami, ale nadal na jakimś poziomie jesteśmy w stanie i powinniśmy z sobą współpracować dla wspólnego dobra.
Poza schematem. A dla ciebie osobiście co jakby było najważniejsze w twojej drodze? Co cię napędzało i motywowało do tego, żeby rozszerzać tą wspólnotę i zostać biskupem?
Podobno w życiu ludzi dwie rzeczy najbardziej wpływają na to, co robią. Strach albo miłość. I w moim przypadku to jest miłość. Ja naprawdę na jakimś etapie swojego życia zakochałem się w Jezusie i chcę po prostu o nim opowiadać w różny sposób, bo uważam, że jest tego godny, żeby... I to jest dla mnie najważniejsze. Ale ja od kiedy pamiętam, mam wrażenie, że moje życie przez Pana Boga było kształtowane w ten sposób, że jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Bo poznawałem ludzi, którzy mnie formowali na różnych, w różny sposób. Nie? Zaczynając od mojej babci, która w czasie II wojny światowej pomagała zarówno Żydom, jak i później Niemcom, no, co jest jakby może kontrowersyjne, ale ona po prostu widziała ludzi, widziała swoich sąsiadów, którym chciała pomagać. Przez siostry zakonne do przedszkola, których chodziłem i które nie były tylko katechetkami, ale widziałem ich zaangażowanie społeczne, bo jedna z nich, Felicja Sieracka, ona w ciągu dnia pracowała w domu, w przedszkolu, a później pracowała na rzecz ubogich. W weekendy stała przed kościołami, zbierała pieniądze po to, żeby w Gnieźnie organizować jedną z pierwszych w ogóle w Polsce stołówkę dla osób w kryzysie, czy bezdomności, czy jakimś innym materialnym. I to były takie osoby, które mnie fascynowały zawsze. I ja trochę chciałem być jak one. Zresztą taka anegdota. Ja za dzieciaka no, znałem siostry zakonne, nie znałem księży, więc ja w ogóle chciałem być jak one
odwrócone.
I chciałem być siostrą zakonną.
Odwrócone
dla mnie to było fascynujące. Tak.
A jak duża jest społeczność Kościoła reformowanego?
Oficjalnie według tego, co Główny Urząd Statystyczny podał na podstawie spisu powszechnego z 2001 roku, jeśli dobrze pamiętam, to zadeklarowało przynależność do naszego kościoła 194 osoby. To szału nie ma, ale według naszych ksiąg parafialnych powinno nas być mniej. Więc jesteśmy takim ciekawym przypadkiem w ogóle w Polsce, że więcej osób deklaruje przynależność, niż rzeczywiście do niego wtedy należało. Ale od tego czasu no, minęły już 4 lata. Musiałbym szczerze kiedyś usiąść do tej księgi parafialnej i policzyć, bo jest ich dużo więcej. Bo rzeczywiście co roku około 30 nowych osób przystępuje do kościoła, ale też mamy bardzo dużo sympatyczek i sympatyków, którzy nie dokonują formalnej konwersji, ale swoje życie religijne realizują w naszych wspólnotach. No i myślę, że tutaj już tam może, no, chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że to będzie około 1000 osób.
Ale jeszcze chciałam zapytać, czy to są dorośli ludzie, którzy przychodzą właśnie i się konwertują, czy w dużej mierze to są
W większości to są
dzieci,
osoby, które konwertują. Jesteśmy jeszcze w miarę młodym kościołem, ale też mamy już już coraz większą grupę dzieci, które zostały ochrzczone w naszym kościele, bo część tych osób, które na przykład konwertują do nas jako osoby dorosłe, rodzice, jeden z takich motywów, który skłania ich do tego, by przystąpić do naszego kościoła, to jest takie poczucie, że w tym kościele ich dziecko będzie bezpieczne. Też od takiej strony doktrynalnej, że nikt nie będzie wpajał w dzieci jakiegoś poczucia winy przed Panem Bogiem, jakiegoś strachu przed Bogiem, ale też, że wspólnota przez to, w jaki sposób funkcjonujemy, a funkcjonujemy w taki sposób, no dość transparentny, my to nazywamy synodalnością, no chyba trudno byłoby o jakieś nadużycia, bo po prostu to widać. Też w małej wspólnocie, a widzę, że ludzie, którzy są u nas w kościele, są bardzo zaangażowani, bardzo zależy na kościele i na tym, żeby on był rzeczywiście taki, jak o tym mówimy, żeby to nie były tylko slogany, że jesteśmy synodalni, transparentni, ale rzeczywiście o to pytają. Ja jakby jako biskup też muszę odpowiadać na pytania, które zawsze ktoś może mi zadać. Co dwa lata organizowany jest synod, tam również biskup przygotowuje sprawozdanie i opowiada, co zrobił przez ostatnie dwa lata.
Co przyciąga ludzi do waszego kościoła? Co znajdują u was, a nie znajdują na przykład w kościele rzymskokatolickim?
Znaczy, ja nie chciałbym się skupiać tylko, że większość osób, które do nas przychodzą, to są rzymscy katolicy, jasne, których my tu teraz konwertujemy. Mhm. Bo tak naprawdę patrząc po ludziach, których mamy w kościele, to są osoby, w części rzeczywiście rzymscy katolicy, którzy podjęli decyzję o konwersji z różnych bardzo powodów. Bardzo często to są doktrynalne powody. Naprawdę oni przestali wierzyć już w pewne elementy, czasem dość fundamentalne dla wyznania rzymskokatolickiego, jak chociażby pozycja nieomylnego papieża i jego wszechwładzy dla kościoła, nad kościołem. Ale to są też osoby z innych wspólnot i z innych doświadczeń religijnych. Mamy byłych świadków Jehowy, którzy wśród nas odkryli prawdę o Jezusie i o tym, kim on jest. Mamy w naszej wspólnocie człowieka, który przez jakiś czas był w kościele mormonów i tam się odnajdywał, a nagle odnajduje się u nas, bo znowu inaczej też odkrył tradycję katolicką, nie? Bo dla nas to jest bardzo ważne, że my trzymamy się tego, co jest katolickie, tego, co było wyznawane przez chrześcijan w pierwszym tysiącleciu, a to czasem jest zniekształcone gdzieś na jakimś poziomie, czy komunikacji, czy tego też, jak Kościół sam komunikuje. I niektórzy u nas, którzy mieli doświadczenie na przykład z kościołów protestanckich, odkrywają katolicyzm w ogóle, czym on jest tak naprawdę. Mamy też osoby, które raczej w swoim życiu bardziej były agnostykami albo ateistami i nagle odkrywają, że chcą wierzyć. Także to nie jest tak, że do nas to przychodzą tylko obrażeni rzymscy katolicy, bo patrząc po tym, kto rzeczywiście do nas konwertuje, to w większości to są osoby, które mają to bardzo przemyślane i to są raczej osoby, które się rzeczywiście nawracają często pierwszy raz w życiu i doświadczają tego, czym jest wiara w Jezusa. Ale oczywiście też są osoby, które przychodzą do nas i to też jest ważny aspekt, bo w tym wszystkim to też gra rolę. Niekoniecznie dlatego, że konwertują tylko, ale to ma znaczenie, że wybierają nasz kościół, że jesteśmy kościołem inkluzywnym. Że jakby nikogo to nie zdziwi, że za ołtarzem będzie stała kobieta, która będzie celebrowała liturgię Eucharystii.
Poza schematem.
Przyglądałam się waszym działaniom w internecie, na waszym fanpage'u kościelnym i takie miałam poczucie, że jesteście tak jakoś na czasie, że mam wrażenie, że wasze działania są takie dostosowane do dzisiejszych czasów. Czy to jest coś, co was wyróżnia, czy po prostu to jest coś, co mi się tak rzuciło w oczy?
Ja myślę, że w dużej mierze o tym mówi nasza nazwa. Bo no nasza właśnie. Nazwa to Reformowany Kościół Katolicki. I to jest trochę tak, że to wyraża wszystko. Z jednej strony jesteśmy kościołem katolickim, czyli jesteśmy kościołem zanurzonym w tej tradycji starokatolickiej. Zachowujemy to, co dla katolickości jest bardzo ważne, czy w ogóle jest fundamentalne. Z drugiej strony jesteśmy kościołem reformowanym, czyli wciąż zadającym pytania o formy, w których działamy, w jakie działamy, czy to jest słuszne. I też staramy się myśleć o Kościele w taki sposób, że to nie jest tylko dla nas, ale my coś musimy zostawić tym, którzy przyjdą po nas i na nich się też nastawiamy. Ostatecznie to, co jest w środku, to jest Kościół, czyli konkretni ludzie, w konkretnym miejscu. I myślę, że to wyzwala w nas taką wrażliwość na to, co się dzieje dookoła, bo jako Kościół też włączający chcemy siebie włączać w to, co się dzieje w mieście, w społeczeństwie, ale też o taką wrażliwość po prostu. No teraz to też zareklamuję trochę, ale wkrótce będziemy mieli wykład o Wilamowicach i o mikrojęzyku, który mamy w Polsce i mikroregionie, który jest przefantastycznie ciekawe. No, można by zadać pytanie, co Kościołowi do jakiegoś języka wilamowickiego? Ale tak sobie myślimy o tym, że my w ogóle chcemy zwracać uwagę na coś małego, bo to jest ciekawe, nie? Jakby ważne jest to, co nas łączy, ale to, co nas dzieli, też jest ważne, bo to sprawia, że jest kultura i że w ogóle jakoś jesteśmy siebie ciekawi. Więc chyba dlatego też staramy się być tacy aktywni na różnych polach i w różny sposób działać, chociażby właśnie organizując te, z jednej strony dbając o wiedzę na temat języka wilamowickiego, ale z drugiej strony też na przykład tłumacząc średniowieczne teksty po raz pierwszy na język polski, by osoby, które chcą, miały do nich dostęp.
Są to, Tomku, ewidentnie działania poza schematem i właśnie dlatego chciałam cię zaprosić do mojej audycji. Dzięki. Powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was znaleźć?
W Poznaniu, na osiedlu Powstańców Warszawy 9A. Tam mamy swoją kaplicę, ale pewnie też w innych miejscach, bo w Polsce jesteśmy w różnych miejscach obecni. No i w internecie łatwo nas znaleźć. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, oficjalna strona starokatolicy.eu, ale też jesteśmy obecni na Facebooku i na Instagramie, tam jest nas dużo. Zapraszam, bo jakby myślę, że ważne jest to, ja nie chcę nikogo nakłaniać do konwersji, ale chyba ważne jest to, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że tacy ludzie są obok i nie bali się tego, nie?
Dziękuję ci niezmiernie za przyjęcie mojego zaproszenia. Ja nazywam się Aleksandra Sudolska, a moim gościem był biskup Tomasz Puchalski.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Poza schematem.